Czy jesteśmy nagrywani?
Ruch szybkiego prawdopodobieństwa.
Właśnie, czy może byłoby okno może zamknąć, żeby szum na mnie...
Dobrze uczynię. Rzeczywiście jest taki rażar, szczególnie, że w tej chwili jest cisza, ale jak się metro włącza, ta budowa... To się zaczyna wtedy...
Więc dzisiaj jest 31 lipca 1984 roku. Rozmowa z panem Zdzisławem Beksińskim w jego domu. Proszę pana, ja pozwoliłem sobie dzisiaj, chciałbym pana popytać troszeczkę o rzeczy, których pan w wywiadach zazwyczaj nie mówił i których nigdzie się właściwie nie znajdują. To znaczy po prostu dotyczące pana. Jak najwięcej dotyczące pana, mniej dotyczące pańskiego malarstwa. Interesuje mnie, widzi pan, w towarzyskich rozmowach, któreśmy sobie mieli ostatnimi dniami, wyszły jakieś takie detale, bardzo charakterystyczne, które pozwalają określać pana, a które będą ludzi interesowały w przyszłości. I których normalnie w wywiadzie nikt nie, tych pytań nie zadaje, bo nie przychodzi do głowy. To samo albo z siebie wynika, albo wcale się o tym nie mówi.
Wie pan, tylko że wydaje mi się, że jeśli już mamy tak subspecie eternitatis, wie pan na to patrzyć, to ludzie jakby woleli, ci w każdym razie, którzy interesują się, wie pan, twórczością artystyczną, nie wiedzieć właściwie zbyt wiele, a móc się później dogrzebywać. Sprzeczne informacje, duża ilość sprzecznych informacji jest raczej lepsza niż dokładne, wie pan, źródłowe, z imprimaturą, prawda, informacje wprost.
Ja nie twierdzę, że te informacje, które mi pan udzieli, zostaną natychmiast rozpowszechnione. Chcę tylko, żeby one gdzieś były, żeby one leżały nagrane. Ja wcale nie jestem przekonany, że w naszym pokoleniu ktokolwiek je usłyszy i dostanie je w rękę.
Zatem wie pan, ex post, jeżeli się cokolwiek mówi, to mimo wszystko człowiek ma sam skłonności do, wie pan, już ubarwiania, a szczególnie ja, bo ja praktycznie rzecz biorąc nie potrafię chyba na drugi dzień powtórzyć rzeczy, żeby, to znaczy czuję się rozgrzeszony, jeśli ubarwianie nie ma charakteru gloryfikującego moją osobę, bo tak w przeciwnym wypadku czułbym, że popełnia jakieś nadużycie. Natomiast jeżeli ubarwianie ma tylko za zadanie zwiększenia jakby koloryku i efektowności, wie pan, samej opowieści, no to ja je stosuję bez najmniejszych żenady, wie pan.
Proszę pana, pan mi zaczął opowiadać wczoraj troszeczkę, bo ja w ogóle nie wiedziałem, z jakiego środowiska pan pochodzi, kto byli pańscy rodzice, jak się pan znalazł w Sanoku, jak długo tam pan był, jak pan się...
W Sanoku się urodziłem. Rodzice... Ojciec był inżynierem geodetą, a matka nauczycielką, która zresztą bardzo szybko przeszła na jakąś emeryturę, zdaje się, na zasadzie, wie pan, jakiejś kombinacji w ten sposób, że do dnia dzisiejszego pobiera emeryturę, nie wiem, czy pracowała więcej jak 5 lat, wie pan, jako nauczycielka. No ale to są takie typowe chyba układy w Polsce, które były od niepamiętnych czasów. Natomiast rodzina ojca pochodzi chyba z Koprzywnicy, wie pan, to znaczy podobno tam co drugi facet w Koprzywnicy nazywa się Beksiński, a poza tym ja Beksińskich jakoś w ogóle nie spotykam.
Koprzywnica
to jest wiocha jakaś koło Sandomierza, wie pan, znaczy wiocha, miasteczka, tam w życiu nie byłem. Przyjeżdżam, jadąc do Sanoka, jak przyjeżdżamy gdzieś koło Łoniów chyba, czy coś, to jest taki drogowskazy, Koprzywnica 8 kilometrów, ale jakoś nigdy nie czułem w sobie. To znaczy w momencie, kiedyśmy mieli samochód, to były już ograniczenia z benzyną, nakładanie 8 km w jedną i w drugą, gdy się w ogóle jedzie do Sanoka 300 i się wylicza, tak jak generał Rommel, przez pustynię, wie pan, z kanistrami, ze wszystkim, no bo przecież nie dostanie się benzyny. No to człowiek nie jest skłonny, wie pan, akurat nie ulegać sentymentom dzieciństwa i znaczy nawet nie sentymentom, wie pan, jakieś sentymenty, to jest do pradziadka chyba sentymenty musiały być, bo pradziadek Mateusz Beksiński był powstańcem, wie pan, z tym, że ja jestem niesłychanie mało mocny w historii, więc tu mogę coś pokręcić. W którymś z powstań, albo w 32, albo w 63 roku. I później musiał się przedzierać razem ze swoim kumplem do innego zaboru. chyba z rosyjskiego przedzierali się do austriackiego, jeżeli tak, takie to były zabory, bo dokładnie nie wiem. W każdym razie przedarłem się tam właśnie i tam do Sanoka. Jeden się nazywał Beksiński, drugi się nazywał Lipiński. Tą historię tak względnie znam, bo x razy jest drukowana, wie pan, w sanockich rozmaitych biuletynach, ale nie ze względu na Beksińskiego, tylko ze względu na Lipińskiego, bo z kolei tenże Lipiński, który ma nawet ulicę swego imienia w Sanoku, był założycielem fabryki autobusów, która była naprzód kotlarnią, później fabryką wagonów, a wreszcie z tego wytworzyła się fabryka autobusów, dzisiejszy Autosan. Jest to jakby zalążek przemysłu był, wie pan, w tym mieście.
A to była rodzina pańska ziemiańska, mieszkańska?
Proszę pana, to była wiocha, no najnormalniejsza w świecie wiocha, o ile mam możliwość, wie pan, cokolwiek na ten temat wiedzieć czy powiedzieć, bo ja po prostu nie wiem, skąd pochodził ten Mateusz Beksiński konkretnie. Był to chłopak, nie wiem, 16 czy 18-letni, który przedarł się i osiedlił po stronie zaboru austriackiego razem ze swoim kumplem Lipińskim. Na fotografiach, jakich ich widziałem, to obaj mieli długie, siwe brody, wyglądali obaj jak Engels. Wie pan, i podobno żyli w komunie, czyli była to jakaś taka, nawet jakaś wieść rodzinna głosi, że jakiś profesor z Widnia przyjeżdżał sprawdzać, jak wygląda układ komuny pierwotnej w Sanoku, wie pan. Nie wiem, czy mieniali się żonami, tego ja nie wiem, ale byli na tyle podobni, że wie pan, a żony ich chyba także, że jak sądzę, nie doznaliby jakiegoś wzajemnego ubytku ani oni, ani one w tym układzie, wie pan. No i później Beksiński był zawsze chyba, co się do dzisiaj sprawdza, wie pan, leniem, albo w każdym razie człowiekiem, który nie chciał się wiązać z rzetelną pracą. A w każdym razie ja to dziedziczę po owym pradziadku, bo jest...
No, a tutaj rzeczywiście pan koloryzuje, bo już tak pracowitego i dokładnego człowieka jak pan...
Ale to... wie pan, ale ja tak uważam, że jestem...
Trudno znaleźć.
Że jestem wolny w jakiś sposób na tych 2 metrach kwadratowych przed stalugami. Ja nie wiem oczywiście nic o moim pradziadku. Zresztą mnie to tak za bardzo nie interesowało, ale jakieś przyczyny musiały się złożyć na to, że wreszcie tą fabrykę założył Lipiński, a nie Beksiński. Później był Fitzner, Gamper, Zieleniewski, a później to był już jakiś przemysł ten okresu międzywojennego, a później był upaństwowiony, prawda, przemysł, który istnieje do dnia dzisiejszego. Z tym, że na początku była to ich wspólna kotlarnia i ta kotlarnia mieściła się na obszarze tym, na którym znajdował się dom, w którym mieszkałem właściwie do 1977 roku. Ten dom już dzisiaj jest wyburzony. Ja zresztą próbowałem w jakiś sposób wcisnąć magistrackim pierogom w ideę, że kotlarnia właśnie była dokładnie w tym domu. Ona właśnie dokładnie całkiem nie była, bo się spaliła, wie pan, ten dom należał. I żeby tam zrobili skansen i mnie, żeby zrobili, wie pan, kustoszem skansenu, bo ja wtedy nie miałem w ogóle pieniędzy i ten układ byłby niesłychanie wygodny, wie pan, być, mieszkać niejako w skansenie w rodzaju obiektu i pobierać jeszcze za to pieniądze i malować obrazy. Tak sobie wypieściłem taką myśl, no ale później z tego nic nie wyszło. No w każdym razie, wie pan, później mój dziadek, Władysław Beksiński, bo Mateusz Beksiński, pradziadek, Władysław dziadek był budowniczym w Sanoku, czy architektem, by się dzisiaj powiedział, szereg budynków, które do dzisiaj stoi tam w Sanoku.
To była inteligencja po prostu.
No tak, należy to określić. Dzisiaj by się to nazywało inteligencja pracująca. Z kolei mój ojciec był inżynierem.
Oj, dziękuję za herbatkę. Wie pani co?
Ale jest mango.
Oj, dziękuję serdecznie.
A nie wiem, czy pani...
Przyniosłem pani taki próbkę herbaty. Poproszę tylko łaskawie o tą torebeczkę, bo sam chciałbym sobie ją kupić, którą mnie poczęstowano. Ona jest...
Wanilia?
To nie jest wanilia. To jest chyba czarna porzeczka, czy coś takiego. Jest to przepyszna rzecz. I bardzo radzę, żebyśmy zaraz to spróbowali.
To znaczy mam zapalić.
I ja pani przyślę, jeżeli by pani...
Czarna porzeczka, zaraz chwileczkę.
Jeżeli by pani to odpowiadało, to ja pani to bym przysłał, sam sobie kupując zresztą również taką rzecz samą.
Dlatego, że ja właśnie nie doceniam jednej rzeczy, mianowicie herbaty.
Aha.
Próbowałem się przyzwyczaić.
No ale pańska żona robi szczególnie dobrą herbatę. Ja tam specjalnym znowu takim piwoszem herbaty nie jestem. Ona jest świetna.
Ja jestem piwoszem piwa, tylko że ja lubię piwo, piwo mnie nie lubi. To niestety nie da się skonstruować jakiegoś urządzenia, które po wypiciu
proszę
piwa
pana,
zażywałoby się pigułkę i
pana, bo ja
się...
mam chyba czarną porzeczkę.
Aha, czyli to może jest to samo nawet. Zobaczmy. Zobaczmy. Tylko, że to jest.
Austrii,
tak, to jest tak.
Milord. A ja zaparzyłam teraz mango.
Aha.
Milford.
Aha. A warto spróbować, żeby pani spróbowała. To jeżeli by pani opowiadał, to byłoby dla mnie wielką przyjemnością móc pani to przysłać.
Bo ona bardzo ładnie pachnie.
Ja spróbuję
spróbuj jedną z tej zaparzyć, drugą z tej zaparzyć i porównacie.
Coś znajdę. Przyniosłem panu kółeczki z powrotem, bo kupiłem sobie nowe. Zwróciłem, co również zwróciłem, coś zwróciłem jeszcze. Nie zwróciłem panu piłki, ale umyślnie. Dlatego, bo jeszcze pakując dzisiaj te obrazy, będę ją potrzebował, żeby tamte sobie dopasowywać. Wrócę w każdym razie na pewno.
No proszę ją powąchać. Ona bardzo ładnie pachnie ta. I ta też.
A,
Czy to nie jest to samo właśnie?
Wie pani, ta ma silniejszy zapach.
No, może ta jest świeższa, ta starsza, wiesz, no ta już...
No ja dostałam w tamtym roku.
Tak.
A to jest mango. Nie, to aha, ja chyba, to aha, ja aha. chyba tą zaparzyłam, wie pan, bo tak. nie ma zakresów.
Tak. Proszę powąchać tą, o. W każdym razie bardzo proszę spróbować i powiedzieć mi, co pani na ten temat myśli.
To ja troszeczkę dobrze? Tam gdzieś zaparzę.
A w każdym razie to jest dla pani całość.
Nie.
Ja tylko proszę o tą torebeczkę.
Ale dlaczego?
A pan dlatego, bo chciałbym, zobaczysz, że to jest.
Ja bym chciał tylko torebeczkę na to, żeby odnaleźć później ją na rynku i kupić, bo sam mi ktoś to podarował, a ponieważ to jest niemieckie, a ja nie znam się na tym, więc chcę coś kombinować we Francji. Tak więc, to była w takim razie po prostu inteligencja
przedwojenna. Tak, przy czym ojciec uchodził, przynajmniej w tej opinii tego środowiska, które nieustannie mnie to wymawiało już po wojnie, za człowieka nadzianego. Także wie pan, w sytuacji, w której ja w pewnym momencie porzuciłem pracę i zresztą żyjąc wraz z rodziną w zupełnie koszmarnych warunkach finansowych, bo nie mieli właściwie żadnej forsy, zawsze było to, no Beksiński może sobie pozwolić, prawda, żeby nic nie robić.
A, bo jeszcze sprzed wojny utarła się renoma zamożnej rodziny Beksińskiej.
My jesteśmy rodziną zamożną, która tam posiada pola rozmaite, co było zresztą prawdą, bo ojciec kupował te pola, tylko że te pola były wszystkie obłożone, wie pan, wypłaszczeniem w przyszłości, czyli nie można było ich sprzedać, gdyż nie dało się tam nic zbudować, bo już w przyszłości miałeś tam droga, osiedlo i tak dalej, i tylko czekało się na wywłaszczenie. Ja byłem właściwie nieustannie wywłaszczany za jakieś tam śmieszne, symboliczne pieniądze. Także wreszcie ten proces się zakończył w 1977 roku. Zresztą już długo przed 1977 rokiem cała ta sprawa mnie nic nie obchodziła, z racji tej, że już zarabiałem właściwie dobrze jako plastyk. I do dnia dzisiejszego jestem właścicielem
ziemskim dzisiaj. Tak?
Dzisiaj nie jestem mimo właścicielem woli. Ziemskim, tylko jeszcze jestem właścicielem nieruchomości, która to nieruchomość praktycznie ciągle, no nie wiem jak się jej pozbyć. Nikt jej nie chce przyjąć w prezencie, nie mogę jej sprzedać. Jest to budynek murowany, parterowy, podpiwniczony, który jest w całości wynajęty przez aptekę w samym roku.
I pański ojciec w takim razie był inżynierem
geodetą, to
geodetą,
zresztą ja z nim często.
Został tym samym i dlaczego? To mała mieścinka była.
Wie pan, ja nie wiem właściwie na ile ojcu to odpowiadało. Ja nie sądzę, żeby ktoś przede mną akurat w mojej rodzinie odczuwał ciąg do dużej aglomeracji. I raczej sądzę, że ojcu odpowiadała małe miasteczko, poza tym jak...
Który był oczywiście jednym z najważniejszych notabli, prawda?
No wie pan, po prostu układ był taki, ponieważ ja przypominam, że wszelkie pomiary, a bardzo często wiązane z komisją sądową, na której był sędzia, adwokat, wie pan, ta cała ferajna, to wszystko furmanką jechało, tak. Wie pan, do sąsiedniej wioski, w której następowało, w której nie można było pójść.
Tak. A jak pani smakuje?
To bardzo dobra, świetna dobra herba, jest. Znakomita. Znakomita, jak wszystkie herbaty pani. Znakomita. Tak.
Zamki ze śnieżynią. Więc jechało się, jak mówię, do sąsiedniej wioski Furmanką, gdzie tak wiosek było masę, około polskich, ruskich, ukraińskich, białoruskich. Ja nie wiem, to wiem, była jakaś mieszanina, Łęki, Bojki. Ja tego właściwie mówiąc prawdę nie odróżniam. Nigdy nie byłem jakoś nacjonalistycznie wyczulony. Może w dzieciństwie wychowany z lekkimi takimi, powiedzmy, jakby, wie pan, podmuchanie antysemityzmu od strony środowiska robotniczego, w którym miałem kolegów i tak dalej. Zresztą to był chyba ten taki polski łagodny antysemityzm, który się wszędzie przejawiał, wie pan, na zasadzie, czy wie, obrony przeciwko mędrniejszym Żydom, czy coś takiego. W każdym razie ja byłem przez pewien czas poddany, nie analizowałem, wie pan, swego stosunku do Żydów, którzy właściwie już w dużej mierze w tym momencie, kiedy zacząłem to analizować, już nie istnieli. No i no później właściwie wszelkie nacjonalistyczne potrzeby jakby wyparowały z mojego organizmu, także dzisiaj odróżnienie, jakie mniejszości narodowe tam mieszkały i jak wyglądały wzajemne interesy względem siebie, są raczej trudne, aczkolwiek Sanok jest do dnia dzisiejszego pod bardzo silną, wie pan, presją takich nacjonalistycznych niechęci. Szczególnie okres walk, które tam były, okres, wie pan, palenia wiosek i tak dalej, to się jakoś odcisnął bardzo mocno.
Ale w domu, mówił mi pan wczoraj pańskim, panowała atmosfera, zdaje się, typowo taka inteligencko-szlachecka, spod Cambridge'owych.
Czy szlachecka, nie wiem, bo ja po prostu trudno mi jest cokolwiek powiedzieć. Wie pan, ja to wspominam jako dziecko oczywiście, że jak mówię, ojciec po pracy, po wszystkich tych, no to tam było rzeczywiście tenis, bridge.
Miał pan korty tenisowe, co tak, 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 unikalne na tamte czasy.
No w jakimś tam sensie chyba musiało to, jak dzisiaj patrzę, ekspos świadczyć o standardzie, powiedzmy,
zwykłym standardem, bo to przecież były lata, które...
Ów oczy, powiedzmy, innych, którzy nie mieli tych kortów tenisowych.
To były lata 50., początek 50.
To proszę pana, nie, to były lata 30. przed wojną. W latach 50. już nie było kortu, bo już socjalizm była, już wie pan, całkiem nowa rzeczywistość. Ojciec, ja mówię, 10 lat było, miałem, gdy się zaczęła wojna. To wszystko, co mówię, to jest okres międzywojenny. Oczywiście ojciec nadal został, był geodetą i nadal był mierniczym przysięgłym, jakoś to w ten sposób nazywało, i nadal jeździł tak na zwykłe pomiary, jak i na pomiary z komisjami sądowymi, w czasie których, wie pan, wieśniacy wrzeszcząc dziko skakali sobie z siekierą w ręku, wie pan, do oczu. Jeden wbijał słupek, drugi wydzierał ten słupek, wie pan, pianę tocząc z ust. Przy czym wiadomo było, czegoś już tak jakoś tak, że nie można pójść na śniadanie ani do jednej zainteresowanej, ani do drugiej zainteresowanej strony.
To natychmiast podejrzenie, że skromniczość. Ale w takim razie pan miał 10 lat, jak wybuchła wojna i wyście tam państwo byli, powiedzmy...
Myśmy tam zostali przez całą okupację i właściwie żyliśmy tam do 77 roku, z tym, że w 53 roku...
Jak się odbywała ta całość tam życia? W czasie okupacji żadnych problemów jakichś specyficznych?
Proszę pana,
już nie był chłopcem jednak 14-letni, jak się to wszystko kończyło.
Wie pan, z mego punktu widzenia, ja byłem chyba dość infantylny i dość długo byłem infantylny, tak mój syn zresztą. Ten infantylizm jakby mi się przedłużył po wiek już, powiedzmy, kiedy ja już byłem żonaty, ale ciągle byłem w wystarczającym stopniu, wie pan, jakby... Dla mnie wojna była, w każdym razie jako dla 10-letniego szczeniaka, przedsięwzięciem, powiedzmy, przereklamowanym i nieudanym, wie pan. Znaczy na filmach wyglądało to o wiele efektowniej, a tu w zasadzie miałem nieustanny niedosyt trupów, spalonych domów, wie pan, bombardowań i wszystkich innych rzeczy. Także takie wspomnienie zostało przede wszystkim, wie pan. Dużo silniejsze były wrażenia jakby poza to wszystko, co się działo, wie pan.
Czy to nie była też szklana zabawa jeszcze?
Trudno powiedzieć o zabawie, bo zabawy, elementu zabawy tam było dużo, wreszcie pozostałości w postaci urwanych palców, wie pan, pochodzą właśnie z jakichś takich właśnie rozkręcania rozmaitych urządzeń, rozminowywania pól, które było dla mnie zabawą, chociaż dla innych musiało być nadal ryzykownym obowiązkiem i tak dalej, i tak dalej. Rozmaite rzeczy, żeśmy takie z bandą takich jak ja, rówieśników, robili, z tym, że chyba nie docenialiśmy w ogóle tego, czym wojna jest, bo ona w perspektywie mojego miasteczka objawiała się właściwie tylko jakimiś tam, no, wie pan, urzędnikami w innych mundurach, tam pokrzykiwaniem Niemców, wie pan, ale...
Ale chyba jednak masowym mordowaniem Żydów, o którym wiedzieliśmy.
Tak, wiedzieliśmy, ale ono nie było spektakularne, wie pan. I było getto w pobliżu naszego domu, z tym, że, jak mówię, ta siła odbioru tego, wie pan, kogoś, kto ma lat 14, jest inna, niż u kogoś, kto ma lat powiedzmy już 20. I ja chyba niewątpliwie odbierałem tą rzecz, ale nie widziałem na oczy, widziałem to jakby, wie pan, z takich odprysku. Przy czym te odpryski były nie zawsze takie, jak to się widzi, wie pan, w kinie. One były jakby inne, wie pan, no, ponieważ moi koledzy ze szkoły gdzieś tam nawet biegali i donosili na policję, gdzie się ukrywają, wie pan, Żydzi, czy coś takiego. W czasie, gdy ja pamiętam, że mieliśmy nauczyciela w szkole powszechnej, który każdy przypuszczalnie ujął sobie to jako, wie pan, jakąś taką metodę przetrwania albo łatwego, wie pan, włażenia do dupy władzom administracyjnym. W każdym razie sądził, że jeżeli będzie swój taki antysemityzm sztandarowy obnosił, wie pan, po każdej lekcji wszystko kończył, a wszystkiemu winni Żydzi. No i później było już tak, że on mówił, a wszystkiemu winni, no i klasa odpowiadała, Żydzi, tu triumfalnie wiedzą. Przy czym ja jakoś jako taki zupełny szczeniak odebrałem...
No to jak Katon, który zawsze kończył swoją mowę, mówiąc, że moim zdaniem Kartagina powinna być zburzona. Niezależnie od tego, czy to miał jakikolwiek związek z tym, co, o czym mówił poprzednio.
Katon najprawdopodobniej nie asykurował się, a ja jak dzisiaj widzę, to chyba ten naiwny facet sądził, że w ten sposób asykuruje sam siebie, wie pan, w jakiś sposób. Z tym, że pamiętam, i to jako dziecko odebrałem właśnie silnie, sytuację, w której, wie pan, już były łapanki, już byli ci ukrywający się, już niektórzy koledzy chodzili i pokazywali, wie pan, policji, gdzie się ci ukrywają. No i to wszystko z triumfem donosili nauczycielowi, sądząc, że mu sprawiają przyjemność. I tu ja wyczuwałem, co się z facetem działo. To znaczy, mogę to powiedzieć, wie pan, już jako, mimo że ja miałem na te 12 lat, to jakoś czułem, że facet nie wie po prostu, co ma w tej chwili zrobić, że to ten cały bumerang, wie pan, tych wszystkich tych jego wypowieści wraca do niego, ale nie w ten sposób, jak on sobie to wyobrażał kiedykolwiek.
Bo on po prostu...
On był gotowy bez sensu wtedy już, wie pan, wtedy facet nie wiedział, jak się ma znaleźć w ogóle w całej sytuacji.
Bo on wydawać ludzi specjalnie nie miał ochoty, tylko
nie, on miał
werbalnie się asykurować.
On się asykurował i nagle powstała taka sytuacja, że nagle, wie pan, jakby się, jakby zobaczył się od przeciwnej strony. To znaczy było to, ja mówię, więc ja do tego problemu eksterminacji miałem jakby podłącz tylko na zasadzie jakichś właśnie takich marginesowych, wie pan, spostrzeżeń, które mnie zostały.
I które nie działały na pana.
No nie, no działały, no niewątpliwie działały, jak powiedzmy rozstrzeliwali członków partii, to znaczy albo komunistów, czy no, po prostu Rosjan, ale chyba komisarzy, czy komunistów, czy kogoś, Niemcy na dworcu kolejowym, wie pan, czy coś takiego, ja pewnie widziałem, ale słyszałem, no to był silny dla mnie, wie pan, szok, prawda. I jeszcze kilka takich, wie pan, zdarzeń, które były, no nie...
Ale szok jaki? Szok oburzenia, szok wrażenia czystego, czy szok współczucia, czy szok...
Raczej wstrząsu, wie pan, bez... Ja nie sądzę, żeby w tym wieku było jakieś, wie pan, podejście takie, jakie się u nas pojawia dopiero teraz. Także nie jest trudno...
A mam przed chwilą powiedział, że strasznie było mało tej fajnej zabawy. Ja to troszeczkę
dodaję. Bo ja czekałem na wojnę, jak ona spadające samoloty, płonące domy, wie pan, serię z karabinów maszynowych, walące się po kotem trupy, wie pan, miny. No wie pan, no co się widzi na filmie. No. Czekałem na coś takiego. Tymczasem tego, no znaczy mieliśmy to nawet. Przez 6 tygodni, zdaje się, sam jak był na linii frontu. Ale to też nie było spektakularne. Widziałem rannych, widziałem zabitych nawet znajomych, wie pan, przez granaty. Zresztą wiele pocisków artyleryjskich wpadło do nas do ogrodu. No, widziałem, jak to wygląda, ale to ciągle nie było to. To nie było, wie pan, nawet widziałem spadający samolot płonący, raz balon zaporowy, który zestrzelił samolot. Wie pan, to zawsze jakoś było daleko, pojedynek właściwie. Nie było tego całego efektu, który się ogląda na filmie, prawda? Gdzie to jest niejako, a wyobrażałem sobie wojnę właśnie w ten sposób. Sądzę, że lęk miałem stosunkowo niewielki. Dzisiaj bym się panicznie bałem. Jakoś zupełnie nie przywiązywałem do tego wagi. Nauczyłem się reagować prawidłowo, jak spadał pocisk z miniomiotu, znaczy artyleryjski, wie pan, wiedział, że jak gwiżdżę, to mnie nic nie obchodzi, jak gwiżdżę i tak zgrzyć, taki gwiżdż, tu już jest bliżej, a jak jest takie to ja wbucham na ziemię. Wiedziałem, że jak jest już szyk, bez gwizdu taki, no to znaczy to jest odległość najdalej 50 metrów. To już trzeba się rozpłaszczyć na ziemi. I miałem ten odruch tak silnie zakodowany, że na dworcu w Krakowie, gdzieś w 49 roku, czy 50, kiedy byłem na studiach i kiedy wjeżdżałem do Sandoka, nagle lokomotywa wypuściła, wie pan, za mną parę, a ja od razu się rozpłaszczyłem, wie pan, po tylu latach na płaz na tył.
I co? Wojna się skończyła dla pana po prostu jak się kończy jakaś tam jakieś zdarzenie historyczne troszeczkę dalekie, czy no, już ten wiek, bo pan już zdjął się do 15 lat. Mniej więcej.
14 chyba jak się skończyła wojna, po czym wie pan, u nas się nie skończyła tak szybko. Poza tym u nas było walki o charakterze, wie pan, właściwie no, nacjonalistycznym, trudno to ująć. Były rozmaite.
Tak, wszystkie tak zwane bandy UPA tam mniej więcej.
Więc te organizacje, powiedzmy, ukraińskie, polskie, tak. Wie pan, zdemoralizowane, czy całkowicie zdemoralizowane, czy wie pan. Wśród tego, wie pan, liczne zabójstwa o charakterze politycznym. Później
jak pan to
wyroki sądowe wykonywane, wie pan, przez mieszanie na rynku.
Na rynku,
wie
tak.
Pan,
ja też kiedyś widziałem na moje oczy na rynku w Nowym Targu. Płomień był taki słynny, pan właśnie w 40. To już było chyba 8 czy 9, myśmy wtedy jeździli. I jego bandę tam złapali. To bardzo szybko się odbyło. Przywieźli na rynek. Bardzo szybko tą szubienicę postawili, szybciutko powieszali, zwieźli.
No więc u nas było, albo na stadionie sportowym, bo to z tym, że ja akurat nigdy nie oglądałem, ja miałem jakieś dość duże zachomowania, wie pan, szkoła cała pędziła, wie pan.
Aha, pan nie pędził.
Nie, ja nie, raczej mam lęk przed tego rodzaju rzeczami. Więc mówiąc prawdę, nie widziałem nigdy tak.
Nie ganiał pan, to nie był dla pana spektakl do zobaczenia, spektakl śmierci, spektakl.
Raczej nie do oglądania w ogóle, wie pan, to znaczy ja byłbym, raczej miał wstrząs negatywny, bardzo silny, wie pan. Szczególnie, że w tym okresie, wie pan, ja chyba zdecydowanie sympatyzowałem ze stroną wieszaną, wie pan, więc...
Aha, Szydło mi mówił na przykład, że widział swojego w tym wieku pańskim kolegę, który wpadł pod samochód, któremu odpadła głowa. Zniknęła głowa. Mówi, że przeżywał wrażenie tak silne, estetyczne, że go nie obchodziło, że ten chłopak już nie istnieje, że stracił kolegę, że to jest śmierć. On po prostu mówi, że patrzał w tą znikniętą głowę z nadzieją niewyrażaną, że to się nie skończy, że on jeszcze się na to popatrzy, że jest jeszcze chwilę to będzie trwało. Więc pan tego...
Nie, zupełnie nie miałem. Ja miałem zdecydowaną niechęć, ja mam zresztą chyba bardzo silnie zakodowaną w sobie, wie pan, jakby to można ująć, żeby to nie brzmiało patetycznie, wie pan, szacunek dla życia, coś takiego, także miałem duże trudności przed chwilą, była inwazja mrówek, żeby likwidować te mrówki, wie pan, no a już w żadnym wypadku nie potrafiłbym,
tak.
Wie pan, likwidować ludzi.
Nie poluje pan, nie łowi pan ryb?
Nie, zdecydowanie, ja tego się po prostu, już może nie z tego powodu, oczywiście, że ten powód tak, żeby istniał. Zazwyczaj, jeżeli nie muszę niczego zrobić, to tego nie robię. Ale nie po prostu tam to zniechęca w ogóle, wie pan, w sensie estetycznym nawet. Nie lubię, ja się brzydzę raczej, powiedzmy, tych wszystkich, wie pan, zabiegów koło ryb, koło tego. Zresztą najchętniej tam mięsa nie jadł, no więc to się tam, wie pan, wiąże z tym, że to jest...
Znaczy, na przykład cierpienie takiej ryby, która się rzuca na tym, wyjęta na haczyku, trzeba jej wyrwać to z dziąsą.
Nie wiem, bo specjalnie nie oglądam, bo ja się ryby tak potężnie brzydzę.
Jako dziecko pan nawet nie łowił ryb?
Próbowałem, ale akurat nie złożyłem nigdy żadnej, z wyjątkiem mojego kolegi, bo ktoś musiał mi zawsze, wie pan, zadziać coś na haczyk, bo ja się brzydziłem, ten glistę albo coś i raz, pamiętam, x razy wrzucałem takiego potoku, w którym było chyba więcej, wie pan, ścieków niż jakiejkolwiek ryby, które płyną koło naszego ogrodu i raz złapałem kolegę, bo zarzucałem zagrzebiemu haczykiem za ucho, wie pan, no. To był cały, pełny mój sukces łowiecki. Chyba nie robiłem tego z jakąś specjalną satysfakcją. Strzelałem do wrąz wiatrówki, to wiem.
Zabił pan kilka?
Tak, chyba tak, ale też nie wzbudzało to we mnie. Zresztą miałem rozmaite, wie pan, jeszcze do dnia dzisiejszego koszmarne sny w rodzaju, wie pan, które chyba w jakimś tam sensie są związane z tym.
Ale sny na czym polegające?
No, wie pan, że on no, że będzie się te ptaszyska w jakiś tam sposób pojawiać. Na przykład, że lepy na muchy wieszą na drzewach, przylepiają się jakieś ptaki, nie wiem, czar. I tak dalej, no tym podobne jakieś paskudstwa.
Ale właśnie temu podobne, bo to bardzo ciekawe, co pan...
No wie pan, no, no można się doszukać, wreszcie całe senne i prawdopodobnie, no jestem jakimś tu zwolennikiem jakiejś teorii. Jest rozładowywaniem tego śmietnika, który w nas się znajduje, z wspomnień własnych i w jakiś sposób z treści dziedziczonych, które najprawdopodobniej jednak muszą być dziedziczone w formie bądź archetypowej, bądź nawet zupełnie konkretnej, nie mam pojęcia. Przecież nikt w tej dziedzinie nie robił najmniejszych doświadczeń. Nawet przychodziło mi takie do głowy doświadczenie, jeżeli rzeczywiście przekaz dziedziczny znajduje się w spermie czy w komórkach jajowych, to jeśli by pobrać komórki jajowe i spermę z osób świeżo zmarłych, dokonać sztucznej inseminizacji i później wychować potomstwo, to czy ono byłoby, wie pan, czy dziedziczyłoby w jakiś sposób
moment śmierci,
moment
tak?
śmierci właśnie. Byłoby to interesujące z punktu
widzenia. Bardzo ciekawe rzeczywiście, bardzo ciekawe. To rzeczywiście bardzo ciekawe. Bo na pewno my mamy zakodowany moment śmierci, moment spadku.
No i jedynej rzeczy, wie pan, nasza, to znaczy zakodowany, właśnie tego nie mamy zakodowanego, bo nie dziedziczymy tego nigdy, bo zawsze
inicjacja
następuje zawsze z osobników żywych, nigdy nie kopulują ze sobą osobniki martwe. I w związku z tym jest to jedyna rzecz, zresztą powiedzmy najbardziej atrakcyjny rodzaj pornografii, mianowicie śmierć, wie pan, to jest jedyna rzecz, na temat czego nie potrafimy nic powiedzieć. Rodzaj, wie pan, takiej wstydliwości, jaki ten temat się otacza, to jest dużo silniejszy niż przy jakikolwiek innym systemie pornograficznym. Właśnie się zastanawiam, we wszelkie lęki, wie pan, to z tym mi się dawno pyta, dlaczego kuszenie świętego Antoniego nigdy nie kuszą go jakąś, jak on to się wyraża, atrakcyjną dupą, tylko nieustannie wypełzają karaluchy, potwory. Nie wszystkie
systemy. Symbolem.
Totalitarne wiedzą, że najsilniejszy sposób kuszenia jest straszenie i ewentualnie wycofanie lęku, prawda?
Ale żeby wrócić do konkretnych tych, zrobić nawias, bo chciałbym wrócić do państwa, do pańskiego dzieciństwa i do tego wszystkiego, co się w Sanoku działo, jak pan tam potem żył, jak pan stamtąd wyszedł. O tych snach zaczął pan, chciałbym taki margines zrobić. Mówi mi pan, że pan nigdy właściwie nie ma snów erotycznych, że dwa razy tylko jakieś zupełnie prymitywne, proste sny erotyczne.
No wie pan, tak, ja rzeczywiście, ja miałam często sny religijne, miewałem w każdym razie części sny religijne, które oczywiście między erotyzmem a religijnością zachodzą jakieś tam związki, wie pan, i ktoś by mógł powiedzieć, że to jest właśnie to samo, tylko innymi słowami. Z tym niemniej, jeżeli jest sen erotyczny, stricte erotyczny, to tam nie jest nic zakłamane. Człowiek odczuwa, powiedzmy, jakby, nie mówię o fenomenach, powiedzmy, fizjologicznych, tylko po prostu odczuwa zdecydowanie popęd, odczuwa sympatię, znaczy atrakcyjność obcowania z jakąś osobą, która się w tym śnie pojawia i tak dalej, i tak dalej. Czyli fenomeny zdecydowanie bezpośrednio erotyczne, a nie ujęte w formę symboli, jak wchodzenie do jamy, czy wie pan, czy szukanie czegoś w szafie, w której wiszą futra, że to już takie były, wie pan, typowe, prawda, podręcznikowe symbole. Czyli ja rzeczywiście takich snów bezpośrednio erotycznych nie miałem więc jak dwa w swoim życiu. Natomiast jeśli pojawia się sytuacja z pozoru seksualna, ja z kimś miętoszę się w łóżku, wie pan, to czuję, że cały czas mi coś przeszkadza. Jest to sen i dopiero po przebudzeniu się na przykład okazuje, że ja ściskam tam jakiegoś dziadka, wie pan, zarośniętego czterodniowym zarostem, jeszcze nawet zasmarkanego, jak sobie przypomina, to dopiero po obudzeniu, wie pan, te wszystkie rzeczy, jak w tej książce chyba Potockiego, gdzie są ci dwaj wisielcy, którzy się jakoś zmieniają. Przynajmniej to nawet na filmie widziałem, zniszczają się na filmie. Pamiętnik Saragosy chyba, prawda?
Nie czytałem tego, wiem, że to jest nieczytelne. A czyli od znak erotycznych to pan specjalnie wiele nie przeżył tego i wiele powiedzieć nie może.
Ja ich po prostu w ogóle nie miałem. Ja miałam sny, ja mówię, określam to jako religijne, bo jeśli jest to ekstaza na punkcie jakiejś wspaniałej architektury znajdującej się na niesłychanym wzgórzu, gdzie tam ulatują jeszcze jakieś rzeczy w powietrze i słychać jakby dźwięk organów, albo w każdym razie coś podniosłego, głosy z nieba, wie pan, i tym podobne.
I to się panu zdarza?
To mi się zdarza, tak. Wie pan, no to oczywiście ja mógłbym się tu doszukać takich proweniencji zgoła...
Tak, to już byłoby tłumaczenie psychoanalityczne, poszukiwanie seksu w...
Nie mówię o szukaniu tu seksu, bo wreszcie, wie pan, jeśli by wierzyć psychoanalitykom, to seks znajduje się we wszystkim, w Bogu,
tak, to już są,
i tak dalej, i tak dalej.
To już są tak... Więc,
te nie, ja mówię tylko, że ja mówię, znajduję, wie pan, w tych wszystkich swoich spojrzeniach do góry, w których znajdują się jakieś niezwykłe rzeczy, dzieją się na niebie, które niesłychanie silnie uderzą mnie, film skądinąd, wie pan, typowy film rozrywkowy, który ma szalone wrażenie. Mianowicie bezpośrednie spotkania trzeciego stopnia Spielberga, bo tam było, wie pan, nagle siedziało na niebie to, co ja widzę bardzo często w snach, wie pan, tak, jakieś dziwne pojazdy, rozwijające się kolorowe obłoki, jak takie sedymentacje, wie pan, wiem, jak raczej patrzyłem na to z jednej strony jako facet, który jest zainteresowany, jak to jest zrobione i tu od razu widziałem, co jest płynem, co jest roztworem kolorowego płynu, wie pan, wkopiowanym później w procesie, prawda, odbijania, ale to było właśnie coś takiego, co ja często w snach doznałem jako sny religijne.
Jako sny religijne.
Tak, no tak odczuwałem, że to są sny o charakterze religijnym. Z tym, że mówię, u źródła tego jest, wydaje mi się, że stały rzeczy zupełnie banalne. Mianowicie ja w latach 30. razem z rodzicami byłem w Warszawie na zawodach opuchor Gordon Bennetta, wie pan, balonowych. Na jednych lub na dwóch. Poza tym w Sanoku, ponieważ sport balonowy przed wojną cieszył się dużym chyba powodzeniem, a w Sanoku była fabryka gumy, wobec tego miała swój własny balon, który raz na tydzień, wie pan, otoczony przez bandę takich szczeniaków jak ja oraz innych tam ludzi, wznosił się z błoni, ktoś nim leciał. Wie pan. I te chyba unoszące się balony, poza tym parokrotnie były jakieś chyba zawody samolotowe, które polegają na zrzucaniu meldunków akurat w Sanoku, zniżaniu się tych samolotów, to ja nigdy z bliska nie widziałem, ale tu nagle wiadomo, że to wywołało może akurat tego rodzaju senne przetworzenia i że w sumie jakby potrzeby religijne były jeszcze wcześniejsze niż zawody. Zawody Gordon Bennetta skojarzyły się z tym, a dopiero ekspoks po iluś latach odbiły jako, powiedzmy, dziwne planety czy pojazdy kosmiczne. Właśnie to, że te pojazdy kosmiczne, jeśli można to tak nazwać, bo to się dzisiaj tak nazywa, natomiast ja wtedy to nazywałem jako planety we snach. One się obniżały, Słońce, Księżyc, okazywały się, że są kute z jakichś niesłychanie skomplikowanych metali, że są na nich twarze, że jakieś precjoza się znajdują, cała bogata architektura. To rozrastało się w miarę oglądania i to leciało czasem bardzo nisko, wręcz nad domem, wie pan, przelatywało. No, czasem się robiło małe i się znajdowało nagle wewnątrz pokoju, po czym znowu było wielkie, wie pan. I później zauważyłem, że u Spielberga na tym filmie, ten pojazd kosmiczny, nie wiem czy pan ten film zresztą widział, był również rozbudowany w formie nieomal gotyckiej architektury. Oczywiście, jeżeli się weźmie, skąd Spielberg mógł czerpać, prawda, swoją inwencję, czy jego scenografowie, skąd mogli czerpać swoją inwencję wizualną, to się znajdzie sporo rzeczy w tej stylistyce komiksowej, która towarzyszyła choćby okładkom płyt hardrockowych, wie pan, których dużo było właśnie jakichś takich pseudo-kosmicznych, ni to zwierząt, ni to czegoś, ale ja je widziałem, wie pan, w dzieciństwie, jeszcze zanim istniał hard rock, zanim zetknąłem się z komiksem, w każdym razie w tym wydaniu nowoczesnym, bo w wydaniu przedwojennym to się stykałem, bo przed wojną jednak Polska była w zasięgu oddziaływania komiksu zachodnioeuropejskiego i ja nie mogę powiedzieć, że tam Flash Gordon na przykład to jest coś, z czym się nie zetknąłem, wie pan, już we wczesnym dzieciństwie. Jeszcze kilka innych tego typu. Nie mam żadnych określonych wspomnień, tym niemniej coś z tego na pewno zostało.
Ale prócz snów, pan później, to wszystko, co pan mówi, bardzo często się w pańskich obrazach pojawia.
Tak, to się pojawiało.
Pan nadal nie ma takie sny.
Dzisiaj w mniejszym stopniu. Natomiast to, co się pojawiało właśnie w obrazach, jest jakby wynikiem snów. Natomiast później zauważyłem ze zdumieniem, że pojawia się, jak mówię, na okładkach płyt hardrockowych, No a później zobaczyłem to i to chyba wywarło na mnie najsilniejsze wrażenie na filmie, bo na tym filmie było, wie pan, to jakby powtórzenie czegoś, co się już widziało. Ja oceniałem film jako normalny film rozrywkowy, a tym czasem wrażenie było tak, jakbym pałką w łeb dostał, wie pan, bo to nagle, no na Boga, ktoś inny widzi to samo, co ja, czyli jest coś wspólnego między ludźmi, prawda, że nie są to rzeczy, wie pan, wyspekulowane, one chyba istnieją w każdym z nas w jakiś tam sposób. I może te
stąd wszystkie... pańskie powiedzenie, że każdy z nas byłby zdolny do pańskiej wyobraźni, tylko że trzeba ją wyzwolić, tak?
Tak, no, że są jakieś cechy, przecież ja się, jakbym się rzucił swego czasu na twórczość erotyczną, to tylko dlatego, że sądziłem, że jest to jakby wspólny język, prawda, wszystkich ludzi i że tu się można porozumieć. I nagle jak zobaczyłem to mistycyzm, czyli coś takiego, prawdopodobnie jest również wspólny, są jakieś treści zakodowane. Oczywiście są, bo ja znam tych wszystkich egzegetów od Herbigera począwszy, prawda, o teorii spadającego księżyca i tak dalej, te wszystkie, wie pan, rzeczy, które usiłowały już wyjaśnić, skąd się u ludzi biorą pewne archetypowe zachowania, prawda? Ale co innego jest czytać, a co innego nagle zobaczyć, że nie porozumiewamy się z facetem. Dlaczego na przykład wszystkim przychodzi do głowy, że to, co się unosi w powietrzu, przynajmniej jeżeli mnie, Spielbergowi, jeszcze paru rysownikom przyszedł taka rzecz do głowy, w każdym razie ja nie wziąłem tego od nich, oni też nie mogli wziąć tego ode mnie, że to ma charakter gotyckiej architektury nieomal, znaczy nie gotyckiej w sensie stylistycznym, tylko takiej właśnie rozbudowanej,
i lata po powietrzu, no i też kontynuując ten nawias, bo ja chciałbym stale wrócić do pańskiego życia i dzieciństwa, ale kontynuując ten nawias, powiem panu, że troszeczkę, ale to minimalnie wierzę w to, co pan mówi, że każdego z nas jest tak stać na, jeśli już nie taką, to przynajmniej na bardzo silną wyobraźnię, nie taką jak pańska, ale przynajmniej silną wyobraźnię, dlatego, bo są momenty, dni na przykład, które w jakiś sposób bardzo dużo o panu mówiąc, bardzo dużo oglądając pańskich obrazów, będąc zdenerwowanym, zmęczonym, w jakimś stanie troszeczkę nienaturalnym, zamykając oczy przed zaśnięciem, widzę wizję typu pańskich obrazów, które w mojej umysłowości nigdy się nie pojawiały i które są oryginalne w tym sensie, że nie są pańskimi obrazami widzianymi poprzedzeni, tylko są nowymi zupełnie, ale w tym stylu utrzymanymi niezwykłymi wizjami, które znikają sobie tak jak opar. Więc rzeczywiście może można, przynajmniej jeśli się nie ma, to przynajmniej można wzbudzić w kimś, jakimiś drobnymi elektrowstrząsami typu intelektualnego czy wizualnego, tego rodzaju chociaż krótkotrwałe takie wizje. Czyli mózg nasz jest zdolny do tego, to na pewno.
To jest, wie pan, jeszcze kwestia jakiego typu, bo ja się interesowałem właśnie halucynacjami, troszeczkę na marginesie swoich zainteresowań psychiatrią jeszcze przed wielu laty. I ja miewałem czasami takie bardzo, powiedzmy, spokojne halucynacje, miewam je zresztą do dnia dzisiejszego. Nie są to halucynacje typu takiego infantylnego, jakie miewał na przykład mój ojciec. Ojciec podobno jak był dzieckiem, to krasnoludki siadałem mu na kołdrze, w ogóle rozmawiał z nimi itd. itd. I mówi, że ze mną rozmawiał, przynajmniej mówi, że pamięta to jako normalny fenomen. Były krasnoludki i on do dzisiaj pamięta, że były. No, ja krasnoludka nigdy nie widziałem, nie wie pan. W ogóle nie zdarzają mi się fenomeny o charakterze jakimś takim, żeby w dzieciństwie, wczesnym dzieciństwie rzeczywiście, ale to były chyba, wie pan, wstawało za siateczką mojego takiego łóżka, wie pan, takiego z siatką, że mnie nie wypadł, stawał taki jakiś biała postać, ja, chyba tego wzrostu. Ja ją nazywałem kucharz, gdyż była ubrana na biało, ale ja jej za dokładnie nigdy nie obejrzałem, mógłbyś to odblask księżyca czy cokolwiek innego, ja nakrywałem głowę, wie pan, i matka twierdziła, że ja mówiłem do niego idź, albo odejdź, czy coś takiego, no nie szedł, no więc wypadało, prawda, zakryć głowę. System strusia, prawda, działa najskuteczniej. Stąd do dnia dzisiejszego nauczyłem się spać z nogami na wierzchu, nie marzną mi, a głowę mnie nie lubię mieć zawalone z góry czymś.
czyli nie ma pan łagodne halucynacje?
Ale halucynacje na czym innym te polegają, które się mi zdarzają najczęściej po środkach farmakologicznych i to zupełnie niewinnych, wie pan, po chininie czasem mi się to zdarzało, więc czy po silnym jakimś przemęczeniu, z wypiciem czasem alkoholu, wie pan, to jest sytuacja taka, że to nie może być oświetlony pokój, ze względu na to, że po prostu normalne patrzenie przeszkadza jakby w widzeniu tego i nie wywołuje ta halucynacja żadnego lęku, ze względu na to, że ewidentnie widać, że jest to coś, co powstaje w głowie. Jest to na tle, przy zamkniętych oczach lub przy ciemnym pokoju, jest nagle rozbudowuje się niesłychanie precyzyjny, powiedziałbym, obraz. O charakterze całkowicie przypadkowego połączenia przedmiotów, to tak jak na tych jakichś eksterioryzacjach mediumistycznych, że tu będzie twarz, z nosa akurat nie, wycieka krew, która się zmienia w jakieś esy, floresy, złocenia, ściółki bogate, perły na tym wiszą. Nie ma jakaś taka bzdura i to jest zupełnie nieruchome, przedstawione w formie jakby slajdu kolorowego, który jest podświetlony na czarno, czyli on jest jakby jasno świecił na czarnym tle, odległości mniej więcej takiej od twarzy.
To znaczy jakieś 30 cm.
Tak, gdzieś to jest. Jest to nieruchome, jest to piekielnie ostre. Jest to tak, że wie pan, no po prostu tam najdrobniejszy szczegół widać. Te wszelkie wady, wie pan, patrzenia znikły nagle na moment i tu no, widać, wie pan, zawijacje, jakieś perełki. Człowiek by chciał zatrzymać jak najdłużej, bo to jest fajne, żeby sobie mógł oglądać. Tymczasem to ma tendencję do zanikania w trakcie patrzenia. Zanika i tego nie ma. To się utrzymuje kilkanaście sekund, wie pan, no nigdy chyba nie dłużej. Z tym, że jest to ewidentny układ halucynacyjny, zawsze jest żal, że i to nie można tego wywołać. To się nagle pojawi, wie pan, i jest chęć zatrzymania tego dłużej, żeby to zobaczyć.
Czy to jest częste i czy potem pan to stara się namalować?
Nie, no nie staram się namalować, wie pan, bo nie sposób tego zapamiętać, poza tym łatwiej to już wymyślić ex post, niż przemalowywać, wie pan, z tego, co się zobaczyło. Jest to, jak mówię, przypadkowy zestaw przedmiotów. Może być to magnetofon zrośnięty z twarzą i z kawałkiem kredensu, wie pan, no, jeżeli bym to usiłował opisać, na którym jakieś rzeczy jeszcze są ponawieszane. Zazwyczaj jest to...
Czy to nie jest wcale źródło pańskiego obrazu?
Nie jest to źródło, natomiast zawsze się... Ja to zresztą później czytałem takich kilka książek, z których no, ciekawsze takie tłumaczenie tego typu właśnie, bo był badacz, który się tym zajmował, ale w XIX wieku jeszcze, taki rosyjski psychiatra Kadyński. I on napisał taką książkę o pseudohalucynacjach. To była, on to nazwał pseudohalucynacje. Odróżniał halucynacje autentyczne od pseudohalucynacji tym, że